Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry.
Głos pracownika.
Rozpoczynamy poniedziałkowy głos pracownika. Praca poza granicami Polski, szczególnie na zachodzie Europy, od lat wydaje się atrakcyjna. Fakt zarabiania w obcej walucie rozpala wyobraźnię. Zresztą Zachód kusił zawsze. Dziś Alicja Samolewicz-Jeglicka poruszy temat wyjazdów na Saksę. Aż 17,8% niewykluczonych z rynku pracy Polaków po 18 roku życia rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Liczba zastanawiających się nad wyjazdem za granicę do pracy zwiększyła się nieznacznie w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast prawie aż pięciokrotnie wzrósł odsetek niezdecydowanych z 2,7% do blisko 15%. Tak wynika z badań Migracje zarobkowe Polaków zrealizowanego w lipcu tego roku na zlecenie GI Group. Wśród planujących wyjazdy w celach zarobkowych najliczniejszy odsetek stanowią osoby w wieku od 25 do 44 lat. Chcemy wyjechać do Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii. Jakie są plusy pracy za granicą, a jakie minusy? Na co szczególnie uważać? Alicja Samolewicz-Jeglicka w rozmowie z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy, poszuka odpowiedzi na te pytania.
Warto wiedzieć.
Postanowiliśmy jechać za granicę do pracy. Co przede wszystkim powinniśmy sprawdzić u przyszłego pracodawcy?
Na pewno powinniśmy sprawdzić, jak wygląda ten pracodawca, czy on w ogóle istnieje, bo to jest dosyć istotny element, czy ten pracodawca istnieje, czy on ma możliwość zatrudnienia pracowników legalnie. Ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, co o tym pracodawcy piszą w internecie i to jest taki element, który warto jednak mimo wszystko, tym bardziej jeżeli wybieramy opcje zagraniczne, weryfikować, żeby nie okazało się potem, że wiele osób, które już zostały w tym miejscu wcześniej zatrudnione, na przykład borykają się z niewypłaceniem wynagrodzenia. Takich informacji w internecie jest naprawdę bardzo dużo. Kiedyś zdarzały nam się takie historie, kiedy pracownicy zgłaszali, naprawdę były fora, które pękały w szwach od informacji, jak zostali potraktowani, jak wynagrodzenie nie zostało wypłacone, a miesiąc w miesiąc kolejne osoby jechały do pracy, dlatego że nie poświęciły tej chwili, żeby zobaczyć, czy to na pewno będzie bezpieczne miejsce. Oczywiście o każdym miejscu mamy dobre i niedobre informacje. Z reguły tych niedobrych jest więcej, jeżeli już firma działa długo, dlatego że pracownicy chcą pisać o tym, kiedy dzieje się coś złego, a kiedy jest okej, to nie mają takiej potrzeby, szczególnie, że nie chcą konkurencji w danym miejscu pracy. Ale jeżeli jednak widzimy w tych informacjach, w tych opiniach, że pracodawca jest niewypłacalny, że pracownicy są źle traktowani, to warto jest sobie chociaż sprawdzić i zobaczyć, jak możemy sami to zweryfikować. Taką najważniejszą rzeczą, która ciągle dotyczy pracy zagranicznej, o co też było już bardzo wiele spraw sądowych, to jest kwestia tego, że za pracę nie płacimy. Czyli za pozyskanie pracy nigdy nikt nie powinien chcieć od nas pieniędzy.
Łatwiej znaleźć pracę za granicą, czy jednak u siebie?
Myślę, że na ten moment na rynku pracy łatwo jest pracę znaleźć wszędzie. I u siebie, i za granicą. W zależności oczywiście od tego, jakie mamy kompetencje i co jesteśmy gotowi robić. Tylko różnica jest oczywiście w kwestii wynagrodzenia, czyli kwestie finansowe pewnie w tym momencie przy tym poziomie inflacji mają dosyć duże znaczenie dla pracowników, więc jeżeli szukamy pracy za granicą, no to oczywiście musimy pamiętać o tym, że prace za granicą są dla nas dostępne też w zależności od tego, jaki jest nasz poziom umiejętności językowych, język, który przeważa w danym kraju, zwykle jest to angielski, patrząc na to, jak wyjeżdżają Polacy. Jeżeli mamy go na świetnym poziomie, no to mamy szansę na tym rynku robić coś więcej niż na przykład prace proste czy prace fizyczne.
Najpierw wziąć pracę prostą, pracę fizyczną i dopiero później, jak już się zadomowimy, szukać tej konkretnej w naszym zawodzie, czy może od razu?
To zależy od tego, z czym wyjeżdżasz z Polski. Jeżeli jesteś ekspertem, nie wiem, inżynierem, no to jasne jest, że nie będziesz szukała pracy na budowie, kładąc cegły, skoro wiesz, jak zaprojektować dom. Jeżeli twoją umiejętnością jest kładzenie cegieł, no to będziesz kładła cegły w Polsce i będziesz kładła cegły w Holandii. Więc tutaj to bardzo mocno zależy od tego, z czym wyjeżdżamy, jaki jest nasz pakiet startowy. Na pewno warto sobie zadać pytanie, czy jest sens podejmowania pracy istotnie poniżej naszych kwalifikacji, a jeśli tak, to gdzie i kiedy nas to doprowadzi, bo jest sporo osób, które wracają z wyjazdów, które miały być takim dłuższym okresem pracy, a w zasadzie pewnie nie tylko dłuższym okresem pracy, a w ogóle relokacją, a okazuje się, że nie były w stanie wyjść po prostu z pracy fizycznej, bo już w ich CV był dłuższy czas pracy fizycznej i pracodawcy patrzyli na te osoby jako osoby, które po prostu do tej pracy fizycznej się nadają.
Skoro o zagranicy jest mowa, to może warto poszukać zajęcia w chłodniejszym klimacie. Okazuje się, że może to mieć przyszłość. Przewodnik po Arktyce i Antarktydzie to nowa specjalizacja w szeroko rozumianej turystyce, na którą może pojawić się zapotrzebowanie. W jaki sposób zadba o zaspokojenie ciekawości zimnolubnych turystów? O tym Iwona Wysocka.
Oczywiście już dziś są dostępne komercyjne wyprawy turystyczne na oba bieguny. Można dotrzeć tam na pokładzie luksusowego statku lub rzadziej dolecieć w okolice samolotem, aby potem wybrać się małą grupą na mroźny trekking. Jednak dziś takie atrakcje są dostępne albo dla niezwykle majętnych osób, albo dla bardzo odważnych zapaleńców, którzy na biegunie północnym nie boją się spotkać na swojej drodze wygłodniałego białego niedźwiedzia. Tymczasem na ziemi zmienia się klimat, lodowce topnieją, umożliwiając statkom wpływanie do niedostępnych do niedawna dla nich rejonów. Przyspiesza też rozwój technologii. Dzięki temu coraz więcej osób stać na profesjonalną odzież, która pomoże przetrwać mrozy obu biegunów, ale też i te mrozy zaczynają być mniej srogie. Co więcej, możliwość podziwiania niedostępnych dziś terenów umożliwią pasażerskie drony startujące z pokładów jednostek pływających, czy też lekkie sterowce. Pojawi się więc zapotrzebowanie na biegunowych przewodników turystycznych. Taka osoba będzie musiała lubić pracę na świeżym powietrzu w surowym klimacie. Powinna mieć uprawnienia pilota, ale też i ratownika. Także nie powinna mieć problemów z prowadzeniem łodzi. Oczywiście powinna łatwo nawiązywać kontakty, umieć przewodzić grupie, radzić sobie w sytuacjach stresujących i być niezwykle komunikatywna. Wówczas pracy jej raczej nie zabraknie.
Zmiana zawodu jest dziś jedną z najczęściej poruszanych kwestii na rynku pracy. W badaniu Future of Work Trends New Era Humanity na wypalenie zawodowe wskazało 89% specjalistów, a 81% przyznaje, że czuje się teraz bardziej wypalona niż w momencie wybuchu pandemii. W Polsce sytuacja nie jest aż tak zła, ale mimo to, jak wykazuje badanie firmy Webcon, prawie 1/3 pracowników myśli o zmianie zawodu. O wynikach ankiety mówi Joanna Banachowicz z firmy Webcon.
Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że spora grupa polskich pracowników planuje się przebranżowić. Wskazało tak aż 29% ankietowanych. Co ciekawe, im młodszy pracownik, tym większa chęć na nowe wyzwania zawodowe. Ponad połowa osób w wieku od 18 do 24 roku życia, czyli dopiero wchodzących na rynek pracy, już myśli o zmianie profesji. Sprawdziliśmy, w jakich zawodach Polacy widzieliby swoją przyszłość. Na czele rankingu top 10 zawodów z przyszłością znalazł się programista, na którego wskazało 11% badanych. W tym fachu kuszą przede wszystkim wysokie wynagrodzenie, możliwość pracy zdalnej i stabilność zatrudnienia. I choć zawód programisty to faworyt zarówno wśród panów i pań, to jednak częściej wskazywali na niego mężczyźni. Kolejne zawody, które Polacy oceniają jako najbardziej perspektywiczne, to logistyk, specjalista energetyki odnawialnej, influencer i fizjoterapeuta.
Na koniec Robert Silski i flash informacji z rynku pracy.
Flash informacje.
Rząd przyjął proponowane stawki pensji minimalnej i stawki godzinowej na przyszły rok. Od 1 stycznia najniższe wynagrodzenie w Polsce ma wynosić 3490 zł brutto. Stawka godzinowa proponowana w umowach cywilnoprawnych ma wynosić 22,80 zł. Zaplanowano także powtórną waloryzację od 1 lipca. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg jest przekonana, że podwyżki pensji wpłyną pozytywnie na sytuację budżetową gospodarstw domowych w czasie inflacji i rosnących kosztów utrzymania.
Osoby najsłabiej zarabiające powinny być zgodnie z polską konstytucją otoczone opieką. Dlatego też ponad 3 miliony osób zostanie właśnie otoczone wsparciem, podwyżką związaną z minimalnym wynagrodzeniem.
Od lipca przyszłego roku minimalna pensja ma wzrosnąć do 3600 zł brutto, a stawka godzinowa do 23,5 zł. Tymczasem Parlament Europejski przyjął przepisy o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii. Państwa członkowskie po ich zaakceptowaniu będą miały 2 lata na wdrożenie dyrektywy. Przepisy nie narzucają państwom członkowskim wysokości płacy minimalnej, to leży w kompetencjach krajowych. Mają natomiast zapewnić godny poziom życia i pracy wszystkich pracowników. Propozycja zamrożenia cen energii elektrycznej będzie dotyczyła wszystkich gospodarstw domowych, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że stała cena na poziomie tej z bieżącego roku będzie obowiązywała do określonej wielkości zużycia. Granicą będzie roczne zużycie na poziomie 2000 kWh. Konsumenci energii będą zachęcani do jej oszczędzania. Przygotowywana w pomorskiej gminie Choczewo budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej bezpośrednio zaangażuje około 8 tysięcy pracowników. W fazie prac przygotowawczych będzie to prawie 2 tysiące osób, szacują przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. W grudniu ubiegłego roku spółka wskazała jako preferowaną lokalizację elektrowni nadmorski obszar Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo w województwie pomorskim. Dla 78% badanych Polaków wysokość zarobków jest kluczowa przy wyborze pracy, wynika z badań portalu Pracuj.pl. W badaniu podkreślono, że mniej niż połowa Polaków deklaruje, że czują się docenieni w obecnym miejscu pracy. 71% badanych twierdzi, że chętniej aplikowaliby na ofertę pracy, która od razu informuje o widełkach płacowych bez zwlekania z podaniem szczegółów do dalszych etapów rekrutacji. W raporcie podkreślono, że Polki zajmujące te same stanowiska zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni. 24% polskich firm chce zwiększyć zatrudnienie w ostatnim kwartale tego roku. Tyle samo planuje redukcję etatów, wynika z raportu Manpower Group. Jak skomentowali autorzy raportu, najbliższe miesiące będą okresem stabilizacji na rynku pracy. Wzrost zatrudnienia przewidywany jest w branżach bankowości i finansów oraz IT, technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów. Redukcję etatów planują pracodawcy z branż produkcji podstawowej, budownictwa i produkcji przemysłowej.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.